Rafał Zapadka, Stowarzyszenie Narodowy Gorzów, opozycjonista lat minionych. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Dziś rocznica 38. wprowadzenia stanu wojennego. Wraca pan jeszcze myślami do tamtego czasu?
Tak, trudno nie wracać. Szczególnie historia tego stanu wojennego trwa nie tylko w pamięci, ale niestety zatruwa do dzisiaj życie polityczne, a także społeczne. W roku 2012, w styczniu, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok i w uzasadnieniu stwierdził, że stan wojenny w sposób nielegalny wprowadziła tajna zbrojna grupa przestępcza. No więc trzymajmy się tego określenia. To rzeczywiście Polską w tamtych czasach przestępczy gang rządził pod wodzą Jaruzelskiego i Kiszczaka. To są, takie są fakty.
No to tak, pozwoli pan, przekornie zapytam. Pan jest po której stronie Polaków? Co to twierdzą, że nie było innej drogi i było to mniejsze zło? Czy że stan wojenny i jego wprowadzenie było zbyteczne i była to decyzja wymierzona w opozycję, a nie żeby ratować Polskę przed interwencją?
Tak, to była opozycja, to był postępek zbrodniczy, postępek wymierzony w Solidarność, wymierzony w naród, tak jak ja go rozumiem, czy w sposób tradycyjny go rozumiem, w podstawy życia narodowego, w państwo. No, to za wszechmiar rzecz godna potępienia i nazwanie tego aktu aktem zbrodniczym jest bardzo właściwe, adekwatne.
Czyli jakby to tak przełożyć na bardziej prosty język. Wojna, to była wojna Wojciecha Jaruzelskiego z Polską, czy może komunistycznego reżimu z Polakami?
No komunistyczny reżim z Polakami, no od zawsze to była opozycja, delikatnie to rzecz nazywając. Przecież oni, to znaczy ta grupa przestępcza zbrojna, chwycili w Polsce władzę w roku 1934, dlatego że byli przyniesieni na ruskich bagnetach. To właśnie to aż trochę głupio, że my ciągle musimy o tym mówić. Zdawałoby się, że fakty historyczne są ustalone, no ale opowieść o historii jest bardzo ważną, propagandową pożywką ścierających się do dzisiaj w moim biednym kraju różnych, jak to się pięknie nazywa, opcji politycznych. No, ściera się tak naprawdę pogląd, który mówi o narodzie polskim, mówi o własnym państwie, z poglądami reprezentowanymi przez, jak ja to nazywam, Targowice 2.0. Proszę zwrócić uwagę na rzecz niebywałą z tego punktu widzenia. W roku 2019 znowu doszli do głosu, do poważnego, stanowiącego głosu, no przecież ludzie, którzy nie byli co prawda w kierownictwie tamtej grupy przestępczej, ale stanowili zaplecze tej grupy. No, no słuchajcie państwo, no Miller został wybrany, wysforowany znowu na czołówki życia politycznego, na czołówki również prasy. Senyszyn Czarzasty, który sam siebie nazywa starym komuchem, co zresztą jest prawda.
A pamięta pan te tłumaczenia Wojciecha Jaruzelskiego jeszcze w latach 90. i później, że stan wojenny był zły, ale był koniecznością?
No tak, no, on musiał jeszcze odszedł z tego świata, musiał jakoś tam no, wytłumaczyć się, no, jakąś legendę sobie zbudować. Więc to dajmy temu spokój, nie traktujmy tego poważnie, tego typu komuszych tłumaczeń. Zastanawiać musi i trzeba wyciągnąć wnioski właśnie z tego faktu jakby reedycji, tak bym to też nazwał, reedycji ludzi pokroju Cimoszewicza, Millera i ich znaczenia w dzisiejszej polityce. Polska jest znowu na wielkim zakręcie. Mam tym razem na myśli to, co się dzieje w sprawie anarchii, która jest powodowana przez część sędziów. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna. Dzisiaj mówimy o 38. rocznicy stanu wojennego, o działalności tamtej grupy przestępczej, o charakterze zbrojnym. a dzisiaj ludzie jeszcze tam umocowani w tamtych złych czasach, ale i ich dzieci, tak zwane resortowe dzieci, mają znaczenie i rozwijają anarchię.
Być może, gdyby była jedna interpretacja wydarzeń 13 grudnia, jedna w narodzie, to sądy miałyby wykładnię i podstawę, by wydawać wyroki uznające zbrodniarzami wojennymi te osoby, które no, przyczyniły się do rozlewu krwi w tamtym czasie. Tutaj może nie ma zgodności, stąd się tak dzieje.
Nie ma zgodności, bo myśmy nigdy jako państwo i jako społeczeństwo nie w sposób gruntowny nie rozliczyli się z tą przeszłością. Myśmy nigdy nie przeprowadzili dekomunizacji tak naprawdę. Bo i tutaj koniecznie trzeba się zderzyć z rzeczywistością w państwach sąsiadujących. Będę myśli dawną Czechosłowację. No tam zrobiono bardzo szybko porządek, a klasycznym przykładem gruntownych porządków jest Republika Federalna Niemiec, tak? Po wchłonięciu NRD. Przecież zdecydowana większość tego aparatu komunistycznego z NRD również na urzędach sędziowskich została po prostu wymieciona. A u nas tego procesu nie było.
A jak pan wytłumaczy to, że jeszcze jakaś część społeczeństwa, i to znacząca część społeczeństwa, podziela pogląd, że wprowadzenie stanu wojennego było koniecznością? Ja nie wiem, co to oznacza, że nie odrobili lekcji historii?
Tak, ludzie łatwo się dają ogłupić propagandzie. No, w Polsce propaganda przeciwna temu stanowisku, które ja od 10 iluś tam lat wyrażam, jest bardzo silna. No, oni mają część mediów, są opiniotwórczy, a normalni ludzie, normalni zjadacze chleba dość łatwo, w sposób niekiedy i bezrefleksyjny, bez złej woli dość często, no dają się tej propagandzie zatruwać. Stąd osoby, które do dzisiaj twierdzą, że to było to mniejsze zło, jak pan to w pytaniu wcześniej nazwał, no myślą, że to tak naprawdę.
Gdyby nie było stanu wojennego, czy w pana ocenie moment transformacji ustrojowej nastałby szybciej?
No to już cztery lata po wprowadzeniu stanu wojennego, po słynnym spotkaniu Gorbaczowa z Reaganem w Reykjaviku już właściwie było przesądzone, że Imperium Sowieckie musi się ewakuować. Już wtedy to było jasne. Proszę zwrócić uwagę, tylko cztery lata dzieliły stan wojenny od tego bardzo ważnego spotkania tych dwóch polityków. Tak.
Czyli wprowadzenie stanu wojennego opóźniło wprowadzenie demokratyzacji państwa.
A właściwie, wie pan, w znacznym stopniu wykoślawiło ten proces. W roku 1989, gdzie były te wybory czerwcowe, słynne, miał miejsce akt przepoczwarzenia się tamtego gangu, który wprowadził stan wojenny w roku 1981, którym pozwolono ubrać szaty demokratów wielkich od zawsze nieomal.
Jak wyglądałby czas stanu wojennego, gdyby nie Kościół? Jaki był udział Kościoła w walce z reżimem?
Bez Kościoła, bez proboszczów, bez parafii, bez proboszczów, bez wikarych, prowadzenie oporu takiego, jaki był prowadzony przez podziemie solidarnościowe i nie tylko solidarnościowe, to podziemie w ogóle by nie rozkwitło. Ja to mówię z perspektywy tego, co wiem, swoich osobistych doświadczeń tutaj w Gorzowie. I to jest absolutna prawda, że bez tej pomocy duchownych, bez udzielania wręcz schronienia, to trudno sobie wyobrazić, aby taki opór w formie, właściwie bardzo przecież pokojowej formie pisania ulotek, jakichś tam gazetek, byłby w zasadzie przez dłuższy czas niemożliwy. Tak sądzę.
I tu musimy postawić kropkę w naszej rozmowie. Tylko 10 minut. Rafał Zapadka, działacz opozycji w latach 80. obecnie Stowarzyszenie Narodowe Gorzów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.